Wykład w Radiu Ortodoksja.
Można by takie studium historyczne przeprowadzić. No, spróbować sprawdzić, kiedy się pojawiły te małżeństwa mieszane, czy to jakieś nowe zjawisko, czy bywały wcześniej, czy się zdarzały. I już nawet pobieżne badania wskazują, że już w czasach apostolskich były takie małżeństwa. I to te z tych trudniejszych nawet, bo tu chodziło o małżeństwa, w których tylko jedna strona, czy mąż, czy żona, było chrześcijaninem. A ta druga strona była pogańska. I na to też była tymczasowa, ale recepta. Pada stwierdzenie, to jeden z tekstów biblijnych. Mąż chrześcijanin uświęca żonę pogankę, czy żona chrześcijanka uświęca męża, który jest poganinem. Ale myślę, tutaj mowa o takich przypadkach, gdzie doszło do małżeństwa, powiedzmy cywilnego, ale w trakcie małżeństwa jedna ze stron, czy mąż, czy żona, przyjmuje chrześcijaństwo, staje się chrześcijaninem, przyjmuje chrzest. No ale druga strona się na to nie zgadza. No i jest... pojawia się małżeństwo mieszane wyznaniowo. Cerkiew od początku próbowała powstrzymywać wiernych, chrześcijan, od wchodzenia w związki małżeńskie z niechrześcijanami. Myślę, że to naturalne, oczywiste. I można też stwierdzić, że początkowo tych małżeństw mieszanych nie było wiele. I tu można wspomnieć o takich względach, jak na przykład to, że ludzie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jeszcze i później też, ludzie żyli w takich bardziej zwartych grupach. I tu można mówić nie tylko o kwestiach religijnych, ale też o narodowościowych czy etnicznych. To były takie zwarte grupy i w obrębie tych grup następowały związki małżeńskie i w ten sposób podtrzymywana była taka lokalna kultura czy etos. Trudno jeszcze mówić o takiej narodowości, ale o tych grupach poszczególnych. One trzymały się w takich zamkniętych nawet kręgach. Zdarzały się związki małżeńskie z sąsiednimi jakimiś przedstawicielami sąsiednich grup, czy etnicznych, czy tych narodów, czy większych grup. No ale to były takie... Nie zdarzały się tak często, jak zaczęły się zdarzać później, w czasach, kiedy ludzie zaczęli częściej i na większą skalę podróżować. Współcześnie mamy zupełnie inny obraz, bo doszło do takiego totalnego, można powiedzieć, przemieszania. Nie tylko narodowościowo czy etnicznie, ale tu chodzi też o całe rasy ludzkie. Ludzie podróżują i osiadają w różnych kontynentach, z jednego kontynentu na drugi. No, tutaj niewolnictwo też zrobiło swoje. Przecież masy niewolników z Afryki trafiły do Ameryki i do innych też w inne rejony świata. I mamy też takie rasowe też pomieszanie. Także tutaj też dochodzi w tym już takim skomplikowanym kontekście też dochodzi do małżeństw mieszanych nie tylko wyznaniowo, ale też i rasowo, i etnicznie, i narodowościowo, i kulturowo. I tych różnic jest bardzo wiele. Co z tym robić? Czy co z tym się dzieje? W naszym tutejszym kontekście też mamy taką podobną sytuację. Myślę, że Podlasie jest wyjątkowe na tle Polski, naszego kraju, bo tu na Podlasiu mamy takie największe ilościowo, myślę też, zróżnicowanie i narodowościowe, i etniczne i też wyznaniowe, a nawet religijne. To zdarza się w innych rejonach Polski, a nie na taką skalę jak u nas. No bo mamy tutaj mniejszość białoruską, która mieszana jest nawet większością. Są ludzie, którzy mówią, że są Rosjanami, czy potomkami Rosjan, byli Rosjanie, tutaj mamy wyraźne ślady, są no, jakieś pozostałości tej mniejszości. Mamy też Ukraińców. Po sąsiedzku też są Litwini, bardziej na północ. Mamy też, jeszcze w czasie II wojny światowej, Białystok był miastem w większości żydowskim. No, teraz sytuacja jest zupełnie inna. Ja w Białymstoku nie spotkałem. Było spotkanie poświęcone historii Żydów. Tam byli Żydzi, ale nie wiem, czy to byli tutejsi. Co jeszcze? Mamy też inne mniejszości. Ormianie też kiedyś byli przewiezieni do Polski, czy też sami przyjechali. To jest też nowa emigracja. Tych mniejszości... Tatarzy właśnie, Tatarzy. No to już właśnie ta religijna mniejszość. Mamy wyznaniowo też zróżnicowanie, bo są i prawosławni, są rzymscy katolicy, są też i baptyści, i adwentyści, i ewangelicka jest parafia w Białymstoku, czyli protestanci różnych wyznań. Mamy tutaj takie duże zróżnicowanie na Białostoczyźnie. No i to nieuniknione w związku z tym, że ludzie z tych grup poszczególnych no, poznają się, zakochują się i potem rozważają, nie tylko rozważają możliwość, ale decydują się na związek małżeński i tutaj się pojawiają właśnie te różne procedury, o których też ktoś wspomniał na początku, że są takie dodatkowe i bywają nie, czy trudne na swój sposób, czy uciążliwe. Właśnie, no myślę, że możemy, choć to szerszy zakres, ale możemy się skupić na najczęstszym, częstszych przypadkach, czyli małżeństwach mieszanych wyznaniowo żydowsko-katolicko-prawosławnych. Tych jest najwięcej, zdecydowanie. Nikt nie wie dokładnie ile. Nie mamy takich dokładnych statystyk parafialnych czy diecezjalnych, ale myślę, że można nie tylko się domyślać, to na pewno jest duży procent. Takie orientacyjne dane mówiłyby o 1/3 małżeństw mieszanych wyznaniowo, rzymskokatolicko-prawosławnych czy prawosławno-rzymskokatolickich. Tu też różnice bywają, jak już mówimy o tej grupie małżeństw mieszanych, tutaj też możliwości są 3, co najmniej. Jakie to możliwości? Ano takie, że każda ze stron zostaje w swojej tradycji. Pobierają się albo w kościele, albo w cerkwi. Ale w obu przypadkach ta strona rzymskokatolicka pozostaje w rzymskim katolicyzmie, a strona prawosławna dalej poczuwa się prawosławna. No i jakoś dalej funkcjonują w tych ustaleniach. Bywa też tak, że dochodzi w kontekście tego małżeństwa mieszanego wyznaniowo, dochodzi do przejścia z jednej tradycji, z jednego wyznania na drugie. I tutaj możliwości są dwie. Albo prawosławna strona przechodzi na rzymski katolicyzm, albo rzymsko-katolicka strona przechodzi na prawosławie. I tu już mamy te 3 możliwości. Są jeszcze kolejne. Bywa też tak, niestety często się zdarza, a może nawet coraz częściej, że choć pojawiły się już te różnice wyznaniowe, to jedna ze stron, czy katolicka, czy prawosławna, jest albo mniej praktykująca, albo wcale, a ta druga jest praktykująca, jak to się mówi. No, próbuje tak żywo pielęgnować tą swoją wiarę, dba o nią i chciałaby kontynuować to też w swoim małżeństwie. A tu mało, że jest mieszane wyznaniowo, no to jeszcze ta druga strona nie jest zainteresowana tak, jak chciałoby się, czy tak, jak mogłoby, czy tak nawet powinna. I tu pojawiają się jeszcze dodatkowe komplikacje. Tak nawiasem mówiąc, można też, trzeba też stwierdzić, że w tych małżeństwach czy prawosławnych, czy katolickich, tych jednorodnych, takie nazwijmy, też zdarzają się takie właśnie przypadki, że jedna strona jest mniej, a druga bardziej zaangażowana. I też no, pojawiają się tutaj te trudności, bo to też małżeństwo wychodzi na to, że jest też mieszane właśnie pod względem tym, że no, nie, to zaangażowanie w to życie religijne nie jest na tym samym poziomie czy na tym samym płaszczyźnie. Tu też pojawiały się trudności. No ale w tych małżeństwach mieszanych wyznaniowo, prawosławno-rzymskokatolickich czy katolicko-prawosławnych. No, myślę, no nie liczyłem dokładnie, ale mam wrażenie, że w większości waszej wypowiedzi pojawiły się te minusy, czy plusy, ale z zastrzeżeniem. Są też plusy, były wyraźnie wskazane, no ale myślę, że przeważnie jest takie skojarzenie bardziej negatywne, no bo się słyszało, czy nawet jest w rodzinie jakieś doświadczenie mniej czy bardziej trudne, żeby nie mówić bolesne, bo jak też z tego, co słyszeliśmy, no jedna ze stron, bo tak bywa, trzeba to stwierdzić, w tych małżeństwach mieszanych, wyznaniowo nie uczestniczy w życiu religijnym. No weźmy taki był tutaj przykład. No, żona z dziećmi idzie do cerkwi, a mąż, katolik, no, nie dołącza do nich, a do kościoła też nie idzie. No i no, tu jest taka trudność z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia, no, bardzo poważna. Także takie tutaj można trudności wskazać, ale są też i inne. No, bywają, obiło mi się uszy, tak mogę powiedzieć, no, że bywają takie no, trudne i przykre rozmowy. Może to bywa, że trudno to rozmową nazwać, takie wytykanie, a wy tak, a wy to, a wy nie tak. A takie targowanie się, że która strona lepsza, której się powinna podporządkować, bo właśnie argumentacja może jakaś bywa, ale często nie, bo nie. Różnie to wygląda. Choć są też, znam też takie małżeństwa, które nazwałbym nawet wzorowymi, choć są mieszane wyznaniowo, to jednak żyją zgodnie i choć bywają trudności, to jednak próbują z nimi walczyć i nawet całkiem dobrze im to wychodzi. I może spróbujmy przyjrzeć się dokładniej tym możliwościom, które te pary wykorzystują, czy mogą wykorzystać, czy powinny wykorzystywać. Inne też. I tutaj jest właśnie ta bardzo ważna możliwość do wykorzystania, której my tutaj niestety, choć mamy taką możliwość, ale z niej nie korzystamy. Tu mówię o tym zróżnicowaniu, nie tylko katolicko-prawosławnym czy białorusko-polskim, ale tym jeszcze szerszym. Jest taka mądrość ludowa, w różnych językach funkcjonuje. To stwierdzenie, że podróże kształcą. Nie? Słyszeliście na pewno. Zapytam, dlaczego podróże kształcą? No, że zauważam coś nowego, no i to jest właśnie ta wartość dodana. No, że znam tylko swoje, a tutaj widzę coś nowego, dowiaduję się, no i to kształcąco działa. To jest część, powiedziałbym nawet mała część, dużo większej całości. Kiedy wyjeżdżamy do innego kraju, no niekoniecznie do innego kraju, to może być wyjazd do sąsiedniego nawet miasta, które wygląda inaczej. Jadę tam i zauważam te różnice. I co? No, zauważyłem, okej, jest inaczej. Mogę ocenić, czy jest lepiej, czy gorzej, ale na jakiej podstawie to oceniam? Bo porównuję to z tym, co już znam, z własnego podwórka. I właśnie, tu pojawia się ta możliwość, o której zapominamy, czy nie zdajemy sobie jej sprawy. Podróże kształcą, bo kiedy zauważam coś nowego, coś innego, porównuję to z tym, co znam, z własnego podwórka. Tutaj zacytuję przykład z własnego doświadczenia. Jak studiowałem w Warszawie na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przyjechało do nas dwoje stypendystów. To Sylwia Raulo z Finlandii i Rolf Stahl z Niemiec. W tym samym czasie przyjechali na to stypendium. Jak nie wszyscy, to prawie wszyscy pytali ich, jak to mówią, kolokwializując, co wam odbiło? No dlaczego do Polski i na tą uczelnię, która no, nie jest, czy nie była taka znana. Pewnie mieli możliwości, żeby to stypendium wykorzystać na studia w jakiejś renomowanej czy znanej uczelni. Oxford, Cambridge, Sorbona czy coś w tym rodzaju. A oni przyjechali do Polski. Byli pytani o to, dlaczego wybraliście Polskę, no i tą na naszą uczelnię. Byli pytani oddzielnie, ale udzielali takiej samej odpowiedzi. Jedno i drugie. Jaka to była odpowiedź? Wybrali Polskę, choć mieli możliwości szersze wyboru innych uczelni w innych krajach. Wybrali Polskę. Dlaczego? Bo stwierdzili, że w Polsce jest wystarczająco inaczej. To były lata 80. jeszcze. Było wystarczająco inaczej niż w Finlandii, niż w Niemczech. Oni oboje stwierdzili, że liczyli na to i sprawdziły się te ich oczekiwania. Bo przyjeżdżając do Polski i poznając Polskę, nasze warunki były wtedy inne niż w Finlandii, w Niemczech, no, w świecie zachodu, tak ogólnie, uogólniając. Oni w Polsce jedno i drugie, jedno odkryło Finlandię, a drugie w Polsce odkryło Niemcy. Bo poznali swoje kraje lepiej. Poznając Polskę. Ja pamiętam dokładnie, że mnie to tak zaintrygowało wręcz. I kiedy skończyłem studia w Warszawie, czułem potrzebę, żeby te studia kontynuować. I była taka możliwość, żeby je kontynuować. I kontynuowałem je w Ameryce, w Nowym Jorku. I pod wrażeniem tego, co od nich odsłyszałem, od Sylwii i od Rolfa, liczyłem na to, że właśnie może w Ameryce odkryję Polskę. I rzeczywiście tak się stało. Ja w pierwszych tygodniach i miesiącach byłem gotów płynąć w pław przez Atlantyk, żeby krzyczeć tutaj u nas, słuchajcie, to mamy i to mamy i to mamy, ale tego nie rozważamy. A tego brakuje, tego brakuje, tego brakuje, ale są sposoby na to, żeby to jakoś uzupełnić. Dlaczego miałem taką chęć? No bo to była końcówka lat 80. U nas było wtedy jeszcze bardzo inaczej niż tam w Ameryce. I to były takie różnice, których nie dało się nie zauważyć. Były takie, aż drapały w oczy, można by powiedzieć. Nie dało się nie zauważyć tych różnic. I właśnie każda z tych różnic, i większych i mniejszych też, powodowała, że ja sobie od razu porównywałem to, co widziałem nowego, innego, nawet drastycznie innego, z tym, jak to jest u nas. No i powtórzę jeszcze raz. W Ameryce odkryłem Polskę. W Nowym Jorku, mogę powiedzieć, odkryłem Białystok. Przez te właśnie różnice, przez to, że podróże kształcą. Nie tylko przez to, że zauważam coś nowego, ale zauważając to coś nowego, coś innego, od razu porównuję to z tym, co znam z własnego podwórka. Czy z miasta, czy z regionu, czy z kraju. Tak jest też, tak może być i tak powinno być w małżeństwach mieszanych wyznaniowo. To jest potencjał do uwolnienia. I o tym też słyszymy w Piśmie Świętym. Na samym początku mamy dwa, nawet trzy opisy stworzenia człowieka. W pierwszym mowa o tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, jako mężczyznę i kobietę stworzył ich. Od razu było dwoje. Kilkanaście wersetów dalej mamy drugi opis stworzenia człowieka, w którym mowa, że na początku człowiek był sam. Człowiek to po hebrajsku Adam. Sam był, ale źle mu było, no, bez partnera i wtedy w ciągu dalszym mamy opis, jak Bóg utworzył, ukształtował kobietę z żebra wyjętego z boku Adama. Kiedy Adam się obudził, kiedy zobaczył Ewę, wrzasnął z radości, o to dopiero kość z kości mojej, ciało ścielonego. I dalej pada stwierdzenie, kobietą będzie się zwała, bo z męża została wzięta. W pierwszych tłumaczeniach pisma na język polski są bliższe oryginałowi tłumaczenia. Mężatką będzie się zwała, bo z męża została wzięta. Albo u księdza Jakuba Wójka chyba było mężyną będzie się zwała, bo z męża została wzięta. Adam ucieszył się, kiedy zobaczył Ewę, dlatego, że dopiero widząc Ewę, mógł dokładniej, lepiej zobaczyć siebie. Tu dalej można pójść, czy trzeba pójść. Dopiero w towarzystwie Ewy Adam stał się prawdziwie osobą. U nas po polsku to z trudem przychodzi. Ja miałem z tym kłopot przez dłuższy czas. Nie wiem, jak to u was było, czy jest do tej pory. Mi się wydawało, czy nawet byłem przekonany, że osoba to ktoś, kto jest sam ze sobą, czyli jednostka. Tak? No tak to mi brzmi po polsku. Osoba, osobno. To jest właśnie powód chyba wielu nieporozumień. Bo osoba po grecku to prosopon, a osoba po łacinie to persona. Nie? To per i to pro, to próbowałem akcentować, wskazują na relacje. W łacinie jest akcent na taki dźwiękowy kontakt, dźwiękową relację, od sonare, można to tłumaczyć jako dźwięczenie, czy dźwięk, czyli rozmowa. Osoba to ktoś, kto jest w takiej dźwiękowej relacji, w rozmowie z inną osobą, z innym człowiekiem. Nie? Ale żeby być w tej relacji, to trzeba tego kogoś mieć. Człowiek staje się osobą w relacji z innym człowiekiem. W Grecji jest akcent na wzrokowy kontakt. Prosopon można tłumaczyć jako stanie przed obliczem kogoś. To też może być maska. A żeby stać przed obliczem kogoś, też trzeba tego kogoś mieć. Osoba to człowiek w relacji z innym człowiekiem. I tutaj małżeństwo się kłania znowu. Mąż i żona są w osobowej relacji. Adam ucieszył się, jak zobaczył Ewę, bo dopiero widząc Ewę, mógł zobaczyć siebie przez tą relację właśnie. Przez to, że pojawiła się możliwość porównywania siebie z tym kimś, kogo widzę, z kim jestem w tej relacji. To też w związku z małżeństwami mieszanymi, to w szczególności trzeba podkreślić, ale to potrzebne we wszystkich małżeństwach i we wszystkich relacjach. Kiedy mamy porównywać, czy porównujemy to coś nowego, czy to wyjeżdżając bliżej czy dalej, czy w relacjach z innymi ludźmi, czy w relacji małżeński, czy jeszcze prowadzący do małżeństwa, no, kiedy się poznajemy i kiedy odkrywamy tą inność, czy w innym mieście, czy w innym kraju, czy w innym regionie, czy u kogoś, kogo spotykamy. I kiedy mamy to porównywać z tym, co już znamy. Trzeba to mocno podkreślić. Trzeba mieć z czym porównywać. Trzeba poznając czyjąś kulturę, czy tradycję, czy wyznanie, trzeba znać swoją tradycję, kulturę, czy wyznanie wystarczająco dobrze, żeby mieć z czym porównywać. Tutaj też przykład może z życia wzięty. To było w roku 1983. Ja prowadziłem swój pierwszy obóz Bractwa Młodzieży Prawosławnej i to był obóz roboczy w Supraślu. To był trzeci turnus. Tam zaczęliśmy właśnie odbudowę cerkwi zwiastowania. Wtedy to było marzenie nas wszystkich. Ruiny tam stały, w muzeum była makieta cerkwi. No, pamiętam, chodziliśmy tam potem przez kilka lat pod rząd, jak ta budowa już się zaczęła. I tak wzdychaliśmy, no, czy dożyjemy tych czasów, kiedy ta cerkiew już się pojawi, przynajmniej w surowym stanie. I właśnie na ten turnus, który ja prowadziłem akurat, przyjechała grupa Niemców. Wiadomo było, że przyjadą, ale nikt nie wiedział dokładnie, kiedy, ilu ich będzie. No, tak się złożyło, że przyjechali na ten trzeci turnus. To byli młodzi ludzie, protestanci. Oni chcieli pomóc nam, młodym prawosławnym, odbudować co? To ich przodkowie zniszczyli, kiedy odchodzili z Supraśla, wysadzili tą cerkiew w powietrze. No i przyjechali pomóc nam w tej odbudowie, już od samego początku. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Przyjechali, no i przyjęliśmy ich, nie mieliśmy takich dobrych warunków, były takie, no, spartańskie, można powiedzieć. Korzystaliśmy z domku, to był kiedyś domek rybaków przy monasterze. On uchował się, wtedy miasto go przejęło, to była własność miasta, ale pozwolono nam używać ten domek. Taki był pustiutki, tylko podłoga. No i ci goście, no, rozłożyli się tam w jednym z tych pokojów na materacach, tak jak reszta uczestników. No i pierwszego już dnia, kiedy przyjechali, zorganizowaliśmy takie spotkanie zapoznawcze wieczorek, znaczy popołudnie to było. W programach obozów Bractwa zawsze był taki punkt, program teologiczny. No i godzina co najmniej dziennie była na to przeznaczona. No i właśnie w tym czasie zrobiliśmy to spotkanie. Oni siedzieli, kilkanaście osób ich było, siedzieli w jednym kącie, a my w drugim. To dla większości, dla wszystkich nas. Ja już miałem przy okazji egzaminów na Chrześcijańską Akademię Teologiczną, ja już zetknąłem się z protestantami z innych części Polski. Ale tutaj po raz pierwszy dla mnie też była możliwość spotkania z taką większą grupą, wtedy jeszcze z Niemiec. Dla tych protestantów to było pierwsze spotkanie z młodymi prawosławnymi, też w takiej większej grupie. To było kilkadziesiąt osób w sumie na tym obozie. No i pamiętam, tak po wstępie, kilku słowach, no, że dobrze byłoby się poznać, no i zacznijmy może się poznawać, może są jakieś pytania, no, czego oczekiwać, no, bo były jakieś wyobrażenia z ich strony na przykład. No i pamiętam, ktoś z tej grupy protestantów zapytał, dlaczego prawosławni tak składają palce, i kiedy składają znak krzyża na ciele. Takie pytanie pierwsze padło z ich strony. I cisza, była tak jak teraz. Myśmy zbaranieli. Sami sobie takiego pytania nie zadawaliśmy. No, mama, czy babcia, czy tata, czy dziadek, czy baciuszka na religii tak pokazał. No i sprawa załatwiona. Nikt z nas się nie zastanawiał, co to może oznaczać, czy to oznacza. No, tak się robi już. A ci goście, no, dla nich to było nowe, nieznane, zapytali nas o to. No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, takie proste przecież. Nie? Myśmy musieli między sobą to skonsultować. No i po chwili tej wewnętrznej konsultacji, tak między sobą, padła odpowiedź. Tak, to bardzo ważne, bo to te trzy palce to Bóg jeden, ale w trzech osobach. A te dwa palce pozostałe mówią o dwóch naturach w jednej osobie Jezusa Chrystusa. Spodobało im się to wyjaśnienie. W relacjach z rzymskimi katolikami też się zdarzają takie pytania. Oni też zauważają tę różnicę. I tutaj pojawia się też taka możliwość. Dowiedzieli się, co oznaczają te trzy i te dwa palce. I dowiadując się tego o tym prawosławnym znaku krzyża, zapytują samych siebie, a co oznacza pięć palców? No tak katolicy czynią znak krzyża na ciele, tym pięcioma palcami. W razie nie wiedzą, to się dowiedzą. Najprędzej od prawosławnych, bo syndrom mniejszości tak ma, że mniejszość wie o większości więcej niż większość o mniejszości. No ale właśnie to jest taki ewidentny przykład tego, jak to działa. Dowiedzując się czegoś o innym wyznaniu, tak jak ten znak krzyża, nie tylko możemy, no, dowiadujemy się czegoś o swoim wyznaniu. W ciągu dalszym tego spotkania z tymi Niemcami protestantami, potem my zadaliśmy im pytanie. I to też było takie pytanie, którego oni sami nigdy sobie nie zadali. Wierzcie, nie wierzcie, oni też nie byli w stanie odpowiedzieć. Też cisza zapadła na to pytanie. musieli między sobą skonsultować, jak to właściwie jest z tym, o co oni zapytali. Ja pamiętam, jakby to było wczoraj, powtarzam, bo mieliśmy z obu stron takie właśnie wrażenie, potem też o tym rozmawialiśmy. Słuchajcie, to było niesamowicie odkrywcze. I to było naprawdę takie bardzo wymowne, takie bardzo mocne doświadczenie tego, jak to działa, no, że poznając kogoś innego, lepiej poznajemy siebie. Tak też to może być i moim zdaniem powinno być w małżeństwach mieszanych, bo ten mąż i żona z różnych tradycji, z różnych chrześcijańskich wyznań, no, mówimy o tych dwóch, o prawosławiu, o rzymskim katolicyzmie, chociaż to może być jeszcze, mogą być jeszcze inne, tu są też nawiązoczyźnie, nawet są inne możliwości. Ten mieszany związek małżeński też może być czasem takiego wzajemnego poznawania się, odkrywania bogactwa w jednej i w drugiej tradycji i wzajemnego ubogacania się, bo to za każdym razem, zauważając coś innego, dowiadując się, co to oznacza i automatycznie zapytując o to, jak to jest w tej mojej tradycji, co to oznacza, jaki jest tego odpowiednik i tak dalej, i tak dalej. To jest ciągle dowiadywanie się czegoś więcej, nie tylko o tej drugiej, tej innej tradycji, ale o własnej. To jest nam wszystkim potrzebne. I te małżeństwa mieszane wyznaniowo dają taką możliwość. Tylko pytanie, czy jest wykorzystywana. No, z tego, co już też ustaliliśmy tutaj komisyjnie, no, bywają niestety też takie przypadki, że wytykają sobie te pary. No, a u was tak, a to inaczej niż u nas. A nie ma pytania, a dlaczego? Nie ma tej możliwości dowiedzenia się, no, co to może oznaczać. Bo gdyby do tego doszło, mogłoby się okazać, że to i ciekawe, i pomocne, i właśnie pomaga też dowiedzieć się czegoś więcej o mojej własnej tradycji, o moim własnym wyznaniu, o sobie. Tak to właśnie widzę. Także choć są problemy z tymi małżeństwami mieszanymi, myślę, że wynikają one w dużym stopniu przez to, że no, zamykamy się, my prawosławni, na innych i inni, katolicy, też zamykają się na nas. No, no, w Polsce no, ktoś stwierdził, rzymski katolicyzm w Polsce jest bardziej rzymskokatolicki niż na samym Watykanie, choć papież też z Polski. Jakoś tak to się układa. No, może właśnie przez to, że tak głęboko zakorzenie jest ta tradycja, no i czują się tak bezpiecznie katolicy w Polsce, no bo właśnie to taki silny kościół, no i właśnie może lepiej być w większości. Po co nam dowiadywać się o tych innych, skoro mamy to, co mamy i cieszmy się z tego. Myślę, katolicy też potrzebują dowiadywać się o sobie, no szczególnie w tych współczesnych czasach. Sekularyzacja postępuje bardzo, bardzo gwałtownie. I widać to też i w Polsce, choć to taki tradycyjnie rzymskokatolicki kraj. No, sami katolicy stwierdzają, że jest kryzys. Nie da się tego nie zauważyć. Za moich czasów w szkole, jeszcze na studiach, no, w kościołach, kościoły były pełne. W każdą niedzielę. Ale przez te lata, te ostatnie dziesięciolecia, no, widać, że wiernych w kościołach jest coraz mniej. I to już jest zjawisko nie tylko gdzieś tam na zachodzie, ale też i u nas. Także potrzebujemy dowiadywać się o sobie nawzajem, po to, żeby wzajemnie sobie pomagać. Mam też taki przykład małżeństwa mieszanego, który mógłby być, czy jest przykładem dla wszystkich małżeństw. To małżeństwo, z którym sąsiadowaliśmy w czasie tych moich studiów podyplomowych za granicą. To było małżeństwo mieszane, ale już prawosławne. Ona pochodziła z greckiej rodziny, chociaż były domieszki innej krwi, ale to była taka rodzina żywo zaangażowana w życie lokalnej parafii. On pochodził z maltańskiej rodziny. A Malta to coś jak Portugalia, Hiszpania, czy Irlandia, czy Polska. 90 kilka procent rzymscy katolicy z bardzo głębokimi korzeniami. No i chyba dziadek Johna emigrował do Ameryki, no i tam osiadł, no i już rodzina miała tam swoje korzenie. No i Johnny miał 6 braci. On był najmłodszy z tych 7. No i mama, opowiadał, modliła się dniami i nocami, żeby Johnny został księdzem. No, John zaczął studia, był takim aktywnym studentem, nie tylko w czasie zajęć, poza zajęciami też organizował, bo współorganizował jakieś spotkanie na różne tematy. Na jedno z takich spotkań zaproszony był ksiądz, profesor z publicznego seminarium. No i po swoim wykładzie, w wykładzie księdza profesora pojawiły się jakieś pytania i ktoś z uczestników zapytał o celibat w kościele rzymskokatolickim. A ksiądz profesor powiedział, no przy tym papieżu nic się nie zmieni, ale kiedy będzie następny, to może być kwestia jednego podpisu pod decyzją, że celibat już nie będzie obowiązkowy. Będzie możliwością, ale nieobowiązkowo, tak jak to teraz jest. Jak Johnny to usłyszał, to prosto z tego spotkania pojechał do Florence, do tej dziewczyny. Chodzili, no, zakochali się, no. Ale Johnny, jak był już studentem, zaczął się zastanawiać nad ciągiem dalszym swojego życia. No i poczuł wyraźnie powołanie do kapłaństwa. Nie wiem, czy to pod wpływem modlitw mamy, czy tak sam z siebie. No, zaczął się zastanawiać nad tym swoim życiem. No i stwierdził, że tak, ma powołanie, ale no, czuł też powołanie do małżeństwa. Ale w jego przypadku no, musiał zrezygnować albo z jednego, albo z drugiego. No jak się nad tym zastanawiał, no stwierdził, że jednak Bóg, Kościół, no ważniejszy. I stwierdził, że powołanie do kapłaństwa jest ważniejsze od powołania do małżeństwa. I rozstali się z tą dziewczyną. Bolesne to było rozstanie z jednej i z drugiej strony. No i właśnie wtedy to spotkanie miało miejsce i po tym spotkaniu pojechał czym prędzej do Florence zapytać, jeszcze nie za późno. Zdążył. No i był ślub, był w cerkwi. Ta parafia to było na Long Island, nie tak daleko od jego seminarium. Ta parafia była tak związana nawet z tą szkołą teologiczną, jak w seminarium pojawiła się nowa kaplica. Ikonostas z tej starej, która była już za mała, został przeniesiony do nowej cerkwi w tej parafii właśnie. No i były takie bliskie kontakty. Tam doszło już do odnowy liturgicznej i do odnowy też eucharystycznej. No, tak się fachowo nazywa to, że wszyscy parafianie, jak szli do cerkwi na liturgię, to po to, żeby przystąpić do pryczasti w czasie liturgii, bo to jest najważniejszy cel tego nabożeństwa, żeby wierni mogli zjednoczyć się z Chrystusem w misterium Eucharystii. No i ślub był w cerkwi. Johnny dalej był rzymskim katolikiem, no, bo też wyrósł w tej tradycji, bardzo ją szanował i pielęgnował. Florence była prawosławna i umówili się ze sobą. W sobotę będziemy chodzić do kościoła, a w niedzielę do cerkwi. Razem. Albo odwrotnie. W razie była liturgia też w cerkwi w sobotę. I tak praktykowali. Tylko Johnny opowiadał, no, zaczęło mu to przeszkadzać. Niewygodnie mu z tym było. Dlaczego? Bo jak byli w kościele, wszyscy przystępowali do komunii, ale Florence zostawała w ławce, no bo była prawosławna. A kiedy byli na liturgii w cerkwi, wszyscy przystępowali do pryczaści, a Johnny nie przystępował, bo był katolikiem. No i nie mógł tego znieść, bo choć wszystko robili razem, no na przykład przygotowali coś do jedzenia, potem jedli to razem, potem sprzątali, no dużo, wszystko robili razem. A tego, co najważniejsze dla niej i dla niego, jako dla chrześcijan, żywo pielęgnujących swoją wiarę, dbających o tą swoją wiarę i tradycję, tego, co najważniejsze, nie mogli robić razem, choć byli mężem i żoną. I John stwierdził, że to jest nie do zniesienia. I już wcześniej, kiedy chodzili jeszcze przed ślubem, dowiedział się o prawosławiu sporo, ale w trakcie małżeństwa, kiedy już tak aktywnie uczestniczyli w życiu jednej i drugiej, no, prawosławnej i rzymskokatolickiej swoich parafii, stwierdził, że w absolutnej większości tradycja jest wspólna, ta rzymskokatolicka i prawosławna. Bo to jest chrześcijaństwo, no, są różnice. No ale to są te dogmatyczne, te najważniejsze, dwie można wskazać. To, że Kościół rzymskokatolicki wprowadził zmiany w tych dwóch najważniejszych, no, dogmatach, o których mowa w tych naszych palcach, kiedy składamy je po to, żeby uczynić znak krzyża na ciele. Do symbolu wiary dodali jedno słowo i syna, czyli filiokwę. No i pojawia się stwierdzenie, że Duch Święty pochodzi od ojca i syna. Na co prawosławni nie zgodzili się, nie zgadzają się i nigdy się nie zgodzą. Bo to ingerencja, ten najważniejszy dogmat. To zdaje się taka drobna, ale to jest bardzo poważna ingerencja. Drugi problem to dotyczy dogmatu o wcieleniu, czyli tych pozostałych dwóch palców. To twierdzenie, że Maria Panna, Boga Rodzica, urodziła się bez grzechu pierwszych ludzi. No, tak naucza Kościół rzymskokatolicki. Na tym polega to niepokalane poczęcie. Katolicy twierdzą, że grzech pierworodny jest dziedziczony z pokolenia na pokolenie i to przekazanie tego, brzemienia tego grzechu następuje przy poczęciu potomka. Prawosławni też nie zgadzają się. Twierdzimy, że nie dziedziczymy grzechu pierwszych ludzi, dziedziczymy konsekwencje tego grzechu, czyli śmiertelność, ból, cierpienie, to z tym związane. No i właśnie, John stwierdził, to przecież to samo, no, są te różnice bardzo ważne. One, te dogmatyczne różnice spowodowały, że nie ma jedności wiary i stąd nie ma jedności też eucharystycznej. Katolicy nie przystępują do przyczasti w cerkwi, prawosławni w kościele. No i no, taka jest sytuacja. No i John stwierdził, że przechodzi na prawosławie. Poznaliśmy się w seminarium teologicznym świętego Włodzimierza. Mieszkaliśmy przez ścianę. Kiedy wyjeżdżaliśmy tam już po roku, to John już był diakonem. Potem kontakt podtrzymywaliśmy, został duchownym, był w parafii w Princeton w New Jersey, to też taka aktywnie działająca parafia, zrealizował swoje powołania, obydwa, do kapłaństwa i do małżeństwa i stał się i duchownym, i mężem, i ojcem też oczywiście. A kiedy przyjechali do seminarium, mieli już dziecko, Krystyna ma na imię. To było trzyletnie dziecko? Czteroletnie dziecko. No ale no, tam powiedziałbym anioł, nie dziecko. Dzieci było tam kilkanaścioro na kampusie. Ona była taka szczególna i wytłumaczenie znalazłem takie, że Johnny ze swojej strony faszerował Krystynę tym, co najlepsze w rzymskokatolickiej tradycji. A Florence ze swojej strony faszerowała w Krystynę wszystkim, co najlepsze w prawosławnej tradycji, jeszcze w greckim wydaniu. No i efekt okazuje się piorunujący. No, to też może działać bardzo pozytywnie. Te tradycje są wspólne. Tradycja chrześcijańska, tradycja katolicka i prawosławna w absolutnej większości są wspólne, ale stwierdzić też trzeba, że jest bardzo też wiele różnic. Mnóstwo ich jest. No, jakie to różnice? No, że krzyż wygląda inaczej. Architektura kościelna inna, nie? Sztuka sakralna też inna, nie? Tu obrazy, tu ikony. W kościołach ławki, w cerkwiach jak już to krzesła. No, że baciuszka brodaty, a ksiądz gołowąs. No właśnie, że ksiądz katolicki nie ma rodziny, a prawosławny ma. To są różnice zewnętrzne wszystkie. W prawosławiu różnic jest masa. No, prawosławie w Polsce wygląda inaczej niż prawosławie w Ameryce. Są podobieństwa, ale są też różnice. Prawosławie w Rosji wygląda inaczej niż prawosławie w Rumunii, czy w Grecji, czy w Afryce. Tam też jest wielu prawosławnych. Także różnice w prawosławiu są też ogromne, ale to są różnice kulturowe. Są inne melodie, które są w cerkwiach używane, inne języki, inaczej mogą szaty trochę wyglądać. Różnic jest wiele, a to są różnice zewnętrzne. I one świadczą z kolei o tym, jak wielkie jest bogactwo tych tradycji. I w prawosławiu, w różnych tych regionach, czy w różnych miejscach na świecie, tu Azja, tu Afryka, tu Europa, tu Ameryka, mnóstwo jest tych różnic, a jednocześnie wszystko jest takie same. To najważniejsze, nauczanie. Tak samo jest u katolików, różnie to wygląda w różnych krajach, a różnice pomiędzy prawosławiem i katolicyzmem jeszcze inna sfera. Ale to są te różnice zewnętrzne. I właśnie, można na nie też patrzeć właśnie z tej perspektywy, że świadczą o bogactwie i w zachodniej tradycji, i we wschodniej tradycji, w naszej prawosławnej. Są różne akcenty w tych tradycjach. Rzymski katolicyzm tak ma, można by powiedzieć, że jest taki uporządkowany. Jest takie legalistyczne czy jurydyczne podejście bardziej. No wszystko jest takie uporządkowane, poszufladkowane wręcz. No. Scholastyka tutaj też się kłania. I no, jest taki dokładny porządek. W prawosławiu, można stwierdzić, jest bałagan. Miejscami nawet duży, ale jest bardzo mocny akcent na duchową sferę życia. Hasło duchowość prawosławna, to takie pierwsze skojarzenie dla wielu właśnie z prawosławiem, duchowość. I tutaj można przykład też zacytować, jak te dwie tradycje, te dwa podejścia właśnie z tym uporządkowaniem i z tą duchową sferą, jak one mogą też jedna drugiej pomagać. Przykład jest konkretny z kontekstu prawosławia w Rumunii. Na pewno słyszeliście, jest taki zestaw tekstów o życiu duchowym w prawosławiu. To 5 tomów ksiąg, które noszą tytuł Dobrotolubie po słowiańsku albo Filokalia po grecku. Mamy już pierwszy tom tej Filokalii w polskim tłumaczeniu. Benedyktyni tynieccy zajęli się tym i tłumaczą te teksty. Pierwszy tom już się ukazał, następne są w przygotowaniu. Rumuńska wersja też już się pojawiła, już kilkadziesiąt lat temu, ale co ciekawe w tej wersji. Ojciec profesor Dmitru Stanilae zebrał ekipę tłumaczy i rozdzielił ten zespół teksty do tłumaczenia i te teksty zostały przetłumaczone na rumuński, ale te teksty zostały inaczej uporządkowane. Te same teksty, tych samych autorów, które są w tych 5 tomach Filokalii, w rumuńskiej wersji mają inny porządek, w innej kolejności są umieszczone. I zostały dodane tam jeszcze teksty o życiu duchowym, ale z zachodniej tradycji. Kilka. I okazało się, że te same teksty, tych samych autorów, w tym innym uporządkowaniu, to zachodnia tradycja tak podpowiadała, żeby może inaczej te teksty uporządkować. Okazało się, że te same teksty tych samych autorów w tym innej kolejności mają jeszcze więcej do powiedzenia. To też działa i w drugą stronę. Te teksty dostępne już w językach współczesnych, tłumaczenie na angielski też już kilkadziesiąt lat temu się pojawiło, ale do niedawna brakowało jeszcze ostatniego tomu, ale już z tego co słyszałem już chyba jest. Właśnie zachodni chrześcijanie, nie tylko katolicy, ale też protestanci mają dostęp do tych tekstów i tam jest wiele o tym, czego do czego nie mieli dostępu wcześniej. Myślę, że te różności, te inności, mniej czy bardziej, zauważalne, mogą być i powinny być przez nas tak wykorzystywane, żeby okazywały się pomocne w wzajemnym poznawaniu się i we wzajemnym ubogacaniu się. Tak widzę ten problem małżeństw mieszanych. To może być problem, ale na nasze własne życzenie. Ale przy właściwym podejściu, które próbowałem tutaj zasygnalizować, ten problem może przestać być problemem i to może być nawet bardzo pomocne dla wszystkich zaangażowanych. To też bardzo ważne, dla wszystkich zaangażowanych, bo wszyscy skorzystają. I prawosławna, i katolicka strona, i ich rodziny. I ich najbliższe i dalsze środowisko też. Właśnie to zrozumienie, ta otwartość, o której była mowa, tutaj jest kluczem, który otwiera i który pomaga dalej potem funkcjonować.
Wykład w Radiu Ortodoksja.